Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia witam pana profesora doktora habilitowanego Henryka Wnorowskiego, ekonomistę z Uniwersytetu w Białymstoku. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Oczywiście wysoka inflacja, tarcza antyinflacyjna, działania podejmowane przez rząd, chociażby obniżka akcyzy na paliwo, chociażby także obniżka VAT-u na artykuły spożywcze. To wszystko działania rządu, które są podejmowane w tej sytuacji, kiedy inflację mamy najwyższą od wielu, wielu lat.
Tak, to prawda. Dzisiaj mamy trzeci dzień obowiązywania tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ta tarcza jest dowodem, jest grupą propozycji, rozwiązań, jakich do tej pory nie znaliśmy w polityce gospodarczej polskiego rządu, ale tak jak ojciec zauważył, tak naprawdę motywacja do zastosowania tej tarczy jest jedna z największych w ostatnim dwudziestoleciu. I te propozycje, które składają się na tarczę antyinflacyjną, ta bardzo powszechna obniżka VAT-u na żywność, mówiąc powszechna, mam na myśli liczbę produktów, którymi objęta jest ta obniżka, to jest tak naprawdę większość, zdecydowana większość, bo są to wszystkie produkty, na które stawka VAT-u wynosiła 5%. No to jest takie rozwiązanie do tej pory niespotykane i każdy, kto już miał okazję od 1 lutego odwiedzać sklepy spożywcze, to widzi te rozwiązania, gdzie ceny poprzednie, ceny wyższe są przekreślone, a niżej umieszczona jest nowa cena niższa. Myślę, że to są takie rozwiązania sympatyczne, a jednocześnie bardzo pomocne dla Polaków, dla zwykłych obywateli. Oczywiście to, co przynosi największe efekty, jeśli chodzi o jednorazowe wydatki, to dotyczy tych, którzy tankują samochody, bo obniżenie VAT-u z 23 do 8 punktów procentowych to jest coś, co powinno spowodować obniżkę cen o ponad czy o około 70 groszy na litrze. Niewątpliwie bardzo, bardzo zauważalne posunięcia i to Polacy odczują w swoich portfelach. Okres przejściowy, półroczny. Tym niemniej będzie to miało konsekwencje w kolejnych miesięcznych odczytach inflacji. Ja myślę, że tak jak to było szacowane, że około te 1,5-2 punkty procentowe dzięki zastosowanym rozwiązaniom inflacja będzie niższa niż gdyby tej tarczy nie było.
Co nie oznacza, panie profesorze, że ona w dalszym ciągu będzie bardzo, bardzo wysoka, jeżeli porównujemy jej poziom z ostatnich lat do tego poziomu, który jest dzisiaj, zakładając, że nawet 1,5 punkta procentowego w najbliższym czasie uda się ją obniżyć. Odczuwamy to rzeczywiście w swoich kieszeniach, w swoich uposażeniach finansowych. Tarcza antyinflacyjna to projekt krótkoterminowy, a widać, że z inflacją, wysoką inflacją, nie rozstaniemy się tak szybko, a zatem są potrzebne także strategiczne plany i działania dotyczące tego wszystkiego, co jest związane z patrzeniem długoterminowym.
No, to można krótko skomentować, mówiąc tak, niestety ojciec ma rację. Taka jest uroda inflacji. Prawda jest taka, należy przypomnieć, że mieliśmy całkiem długi okres, co najmniej dwie dekady niskiej inflacji w polskiej gospodarce i w ogóle w gospodarce światowej. Wydaje się, że kolejne lata, nie chcę tutaj mówić, że to będą kolejne dwie dekady, ale kolejne lata, które rozpoczęły się gdzieś pod koniec roku 2021, będą upływały nam pod znakiem właśnie różnych takich zmagań się z inflacją. No jeszcze raz powrócę do tej tarczy antyinflacyjnej. Okres krótki, okres półroczny, ale no, czym on był motywowany? Oczywiście ja mogę tutaj tylko spekulować w pewnym sensie, bo do końca nie wiem, jaka ta motywacja była, ale wydaje się, że oczekiwania rządu są takie, że w ciągu tego półrocza, czyli do końca lipca, w jakimś stopniu ustąpią, przestaną być aktualne tak zwane czynniki przejściowe inflacji. Bo inflacja to jest powodowana zwykle wielką liczbą czynników i część z nich zawsze ma charakter przejściowy. No, na przykład od początku tego tygodnia otrzymujemy takie pozytywne informacje, iż ceny gazu na giełdach światowych spadają. Ale ja bym na tej podstawie nie wyciągał tutaj żadnych specjalnie optymistycznych wniosków. Niestety nie ma nic pozytywnego na rynku ropy. Ta ropa jest w dalszym ciągu bardzo droga, więc no, będziemy się zmagali. Inflacja to także w dużej części psychologia i kiedy ona już się zacznie, to ci wszyscy, którzy mają ten przywilej, a jednocześnie odpowiedzialność ustalania cen, często też traktują te wszelkie dyskusje i te przesłanki jako preteksty do kolejnych podwyżek. Też obawiają się o to, żeby za często, zbyt często nie powracać do podwyżek cen, więc często ustalają cenę na nieco wyższym poziomie niż przesłanki z dnia dzisiejszego. No i to wszystko sprawia, że dzięki takim albo przez takie małe punkciki ta inflacja rośnie, ale no cóż, jeśli chodzi o te ceny dla nas, konsumentów, no to prawda jest taka, że nic tutaj lepiej nie działa jak konkurencja i nawet jeśli sprzedawcy w Polsce nie wszyscy przełożyli w skali 1:1 na cenę te ulgi w postaci zmniejszonych danin, tak, w postaci zmniejszonego VAT-u, to ja jestem o to spokojny, że konkurencja ich zmusi do tego, żeby w tym półrocznym okresie te ceny obniżyć. Natomiast no, tak jak ojciec zaznaczył, to jest bardzo duże wyzwanie, jest bardzo wiele prognoz raczej wyższych niż niższych i ten rok będzie nam upływał pod znakiem inflacji, która no, mam nadzieję w żadnym miesięcznym odczycie nie przebije sufitu 10%, ale no, gdzieś będziemy, myślę, w tym przedziale między 5 a 10% w zależności od miesiąca.
Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2022 rok. Wydatki mają wynieść blisko 522 miliardy, dochody 492 miliardy, deficyt nie ma przekroczyć 30 miliardów. No właśnie, a my jeszcze nie tak dawno temu mówiliśmy o możliwości zbilansowanego budżetu.
No tak, przypomnę, iż budżet w pierwszej wersji na rok 2021 był budżetem zrównoważonym. Tak, to prawda, pan prezydent podpisał ustawę budżetową. Ten fakt tak naprawdę ma taki wymiar, powiedzmy, symboliczno-formalny, gdyż nic nie wskazywało na to, żeby pan prezydent miał albo mógł tej ustawy nie podpisać, to po pierwsze. Z drugiej strony no to jest budżet dobry jak na tą sytuację. Budżet, który przede wszystkim jest bardzo wymagający dla rządu. Oczywiście jest tam kilka furtek, które też pewien komfort rządowi sprawiają. Pierwszą z tych furtek jest w ogóle zakończenie tego roku, które jeszcze do końca nie wiemy, jakie było, ale było pewnie sporo lepsze niż przewidywał to znowelizowany 1 października budżet. No, poza tym inne założenia wydają się być dosyć realistyczne. Natomiast z całą pewnością założenie odnośnie inflacji jest, czyli tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, jest raczej zaniżone, więc z punktu widzenia realizacji budżetu to będzie oznaczało no, pewną łatwość, no, może łatwość to niedobre słowo, ale jednak pomoc czy ułatwienie w jego realizacji przez rząd. Natomiast dla naszych słuchaczy myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że w budżecie znalazły się środki na programy. Wszystkie dotychczasowe programy, te najważniejsze dla społeczeństwa, programy społeczne, więc tutaj możemy być zupełnie spokojni, nic się niedobrego nie wydarzy. Natomiast jeśli głębiej zajrzymy w ten budżet, no to zobaczymy tam pewne jeszcze ciekawe informacje, jak na przykład koszty obsługi długu i tam jest kwota 26 miliardów, to pokazuje, czym jest ciężar długu dla państwa, dla rządu z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania. To jest więcej albo sporo więcej niż na przykład wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe, no, ale taka jest w jakimś sensie uroda zadłużania się. Mamy też tam informacje o, co może być dla nas ciekawe, o składce do budżetu Unii Europejskiej, to jest ponad 30 miliardów złotych. Więc jeszcze raz powtórzę, dobry, ale bardzo wymagający budżet, który powinien uspokajać obywateli, uspokajać Polaków, natomiast wymaga on cały czas czujności i wysiłku ze strony rządu, aby jego realizacja przebiegała w sposób taki spokojny, powiedziałbym.
Tak, a my w splocie wydarzeń całego roku będziemy na pewno do tych ekonomicznych zagadnień powracać, panie profesorze. Będziemy analizowali także realizację założeń budżetowych. Pozdrawiam bardzo gorąco. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Wnorowskim, ekonomistą z Uniwersytetu w Białymstoku.